No dobrze, to może troszeczkęśmy się obudzili o tym pochmurnym poranku. U nas w Warszawie, tak jak powiedziałem, pogoda pod psem, ale może chociaż na wybrzeżu jest lepiej. Teraz naszym gościem Marek Fornela, publicysta, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej i portalu Wybrzeże 24. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo, halo, czy się słyszymy, panie redaktorze? Telefon komórkowy służy do tego, żeby słuchać i mówić do niego, jak się ma, i mam nadzieję, że teraz jest. Halo, halo, panie redaktorze.
Witam, dzień dobry.
O, teraz się słyszymy. Jest elegancja Francja. Panie redaktorze, zacznijmy od tego, jak Gdańsk, jak Wybrzeże przyjęło wyniki wyboru i jak żyje cały tydzień w tej nowej Polsce.
Jak Wybrzeże przyjęło wyniki wyborów, tak jak wyniki wyborów na Wybrzeżu wyglądają, zwłaszcza w Trójmieście. One są dla rządu, dla Prawa i Sprawiedliwości słabe. No, trzeba powiedzieć wprost, że wyniki są gorsze wyraźnie niż 4 lata temu. Nikt nie szacował tak dużej frekwencji. Były komisje obwody, w których przekraczała frekwencja 90%. A z kolei udział w referendum był chyba jednym z najniższych w Polsce, więc obraz, zwłaszcza Trójmiasta, jest obrazem niezwykle od lat jednoznacznym, klarownym i w tym obszarze politycznym spójnym, chociaż w wielu powiatach i gminach, zwłaszcza na Kociewiu, powiat starogardzki, na Kaszubach, te wyniki są dla Prawa i Sprawiedliwości dużo lepsze.
Ale tak też bywało Gdańsku wcześniej.
Też bywało wcześniej, tak.
Jedna na prawica może się martwić, zawsze pomoże. To był bastion liberałów i lewicy, ale zwłaszcza tych pierwszych, a teraz Platforma łączy i lewicę, i liberałów, więc rzeczywiście
Lewica nie odniosła dużego sukcesu. Miała trzech posłów, będzie miała dwóch posłów. To są tak naprawdę obie panie, które zostały przysłane do Gdańska spoza gdańskiej lewicy, tak naprawdę nie powiększyły znaczenia politycznego lewicy na Pomorzu. Tą całą wartość dodaną przejęła Trzecia Droga, bardziej Hołownia, ruch ludzie desygnowani przez Polskę 2050 niż PSL. PSL miał jakieś epizodyczne postaci na gdańskich listach. Wynik pani Buczyńskiej, która organizowała finał Wielkiej Orkiestry, podczas którego zamordowano prezydenta Pawła Adamowicza, pokazuje, że gdańszczanie mają rzadki dar wybaczania, zapominania, niewartościowania niektórych zachowań publicznych w sposób, który powinien być w dojrzałej demokracji stosowany. No, stało się, jak się stało. No, Platforma może mówić o sukcesie, bo odzyskała jeden mandat więcej w Gdańsku. Mają 6 posłów, chociaż tym posłem nie został pan Borowczak ani pani Chmiel. Została za to wójt gminy Pruszcz Gdański. Podobnie jak prezydent Sopotu. Także te transfery z samorządów, w których rzekomo jest bliżej ludzi, do parlamentu, który jest dalej od ludzi, ośmieszają te wcześniejsze uniesienia związane z pracą w samorządzie.
To jeszcze jeden wynik. Budzi pewną ciekawość. PiS na Pomorzu przegrywa, ale najwięcej głosów, o ile dobrze patrzę, jako jeden kandydat na konkretną osobę dostał Kacper Płażyński. Jaki to jest fenomen? Co to jest za historia?
Ponad 100 tysięcy. Ja myślę, że to jest przede wszystkim premia za to, że poseł Płażyński, współpracując z kilkoma aktywnymi młodymi radnymi, był niezwykle był przyzwoicie aktywny w stawianiu ważnych pytań dotyczących funkcjonowania lokalnego środowiska gospodarczo-politycznego, samorządowego. Miał odwagę zadawać pytania, miał odwagę spierać się z dużą częścią tych liderów lokalnych PO, zarówno na szczeblu samorządu gdańskiego, jak i parlamentu. I ta jego wyrazistość, odrębność i taka specyficzna aktywność, bo jego konferencje prasowe związane były zawsze z jakimś ważnym społecznie, komunalnie problemem, została zauważona. Ponadto jego związki z Gdańskiem i też chyba siła nazwiska i bardzo dobra opinia, którą się cieszył jego ojciec w Gdańsku, to razem złożyło się na bardzo dobry wynik. W samym Gdańsku Kacper Płażyński otrzymał ponad 40, chyba 4 czy 5 tysięcy głosów, więc to pokazuje, że gdyby rozmawiać o kolejnych wyborach samorządowych prezydenckich, to Płażyński jest postacią równorzędną, politycznie równorzędną wobec środowiska PO. No, gdyby spojrzeć z kolei na kwalifikacje zawodowe posłów z Platformy, no to największy wynik osiągnęła pani Pomaska, której zimny uśmiech na banerach mroził co bardziej wrażliwą publiczność, ale nie przeszkodził w osiągnięciu też znakomitego wyniku, bo to jest ponad 80%. I pani Pomaska chodziła po spotkaniach, opowiadała, że jej programem jest 8% VAT na usługi beauty, więc takim programem można było w Gdańsku uzyskać bardzo, bardzo dużo. Tym bardziej cieszy wynik Płażyńskiego, ale też niezły wynik Kazimierza Smolińskiego, co warto zauważyć, i awans do Sejmu pana ministra Sellina, który, zajmując się dość delikatną, wrażliwą materią, polską kulturą, dziedzictwem narodowym, zabytkami, nie był politykiem, który mógł łatwo zdobyć na Pomorzu publiczny poklask, nie był politykiem sporów, polemik, takiej troszkę organicznej pracy, więc tak, no to tak się skończyły te wybory.
Panie redaktorze, to mamy opisane wybory, ale teraz taka sprawa merytoryczna. No, na Pomorzu polityka jest związana z biznesem nie od dziś. Duży biznes to ciągle jest ropa i ciągle pytania o trójmiejską rafinerię. Co Platforma będzie chciała zrobić? Myśli pan, że są głosy, żyje Trójmiasto pomysłem, żeby odzyskać Lotos, albo żeby go znowu wydzielić z Orlenu, albo żeby kogoś innego wpuścić? Co Platforma może zrobić z gdańską rafinerią?
Platforma konsekwentnie była przeciwna tej fuzji, chociaż sama, to wszyscy dobrze pamiętamy, kiedy premier Tusk był premierem w zamierzchłych nieco czasach, zajmowała się głównie próbami sprzedaży gdańskiej rafinerii. Przypominam exposé Donalda Tuska z 2007 roku, w którym zapowiadał przyspieszenie prywatyzacji i podpierał się takim liberalnym bonmotem, że wolni ludzie mogą więcej, wolni ludzie mogą tworzyć, państwa będzie mniej, podatków mniej, własność ubezpiecza wolność. No to są te magiczne zaklęcia, które młodzi liberałowie wykrzykiwali sobie przy szklanecce whisky w klubie bawełny w Gdańsku. No i z tym opatrunkiem ideowym poszli w dorosłe życie i próbują w ten sposób do dzisiaj, choć to w sposób niezwykle już chyba archaiczny i przeterminowany, o gospodarce rozmawiać. Fuzja Orlenu z Lotosem spowodowała, że ten bezpośredni wpływ na klimat różnych decyzji związanych z z wspieraniem różnych wydarzeń znacząco się zmienił, choć wbrew tym wszystkim zapowiedziom, wbrew takim no wręcz insynuacyjnym wystąpieniom związanym z krytyczną oceną projektu prezesa Obajtka i zarządu Orlenu, wybrzeże na tym i Pomorze na tej operacji wcale nie straciła, wręcz przeciwnie, zyskało nakłady na sponsoring, na wspieranie inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych, na animowanie życia gospodarczego.
Wzrosły?
Są daleko większe.
Tak, ale się nie zarobiło, bo jak się sprzedaje, to można wziąć jakąś prowizję albo gdzieś coś sobie załatwić. No różne są benefity ze sprzedawania majątku. Na pewno Janusz Lewandowski by panu dokładnie wytłumaczył, ileż to jest korzyści to z prywatyzacji.
Poprosimy
to
o korepetycję.
Dobrze, może kiedyś nam udzieli pan minister poseł Lewandowski korepetycji z prywatyzacji
ja
i z zysku.
Skończyć, panie ale,
ale,
redaktorze,
ale tylko, bo... okej, dobrze, bo potem się zadać, czy Platforma będzie prywatyzować. Bo no, jak prywatyzować, to gdzie jak nie w Gdańsku, prawda?
No, upaństwowić, jak powiedział pan Balcerowicz, doświadczony marksista, należy upaństwowić, odpaństwowić przedsiębiorstwa takie jak Orlen. Taka klisza językowa, prywatyzacja być może zbyt drażniąca, więc odpaństwowienie, czyli taka mistyfikacja, to nowe słowo, tak jak przenośnia związana z wyjazdem Tuska do Brukseli stała się obowiązkiem. Związującym kanonem komunikacji politycznej. Ja w mojej ocenie no, prezes Obajtek zrealizował wielki postulat liberałów, czyli zwiększył zakres własności państwa polskiego w Orlenie, a zatem powiększył pole wolności państwa polskiego, pole jego odporności na ryzyka, które są związane ze współczesną geopolityką gospodarczą. Ubezpieczył też tą decyzję tysiące obywateli, których dochody z pracy i z podatków współtworzą dobrostan wielu gdańskich i polskich rodzin. Więc w tym zakresie okazał się daleko bardziej skutecznym i pragmatycznym liberałem, choć liberałem nie jest, niż ci panowie tam, co kiedyś marzyli. I to, myślę, jest istotą tej operacji, że Polska zaszczepiła się bardzo mocno budując ten koncern, nie wyprzedając, bo nie wiem, czy państwo zauważyliście, ale w tych 100 postulatach, konkretach, tam pod chyba numerem 64 jest rozliczenie pana Obajtka ze sprzedaży rafinerii gdańskiej, udziału w rafinerii gdańskiej. Nie sprzedawano rafinerii gdańskiej, sprzedano 30% udziałów w spółce zależnej grupy Lotos Asfalt, więc nawet taka, powiedziałbym, ignorancja z tego programu wycieka, a pozostałe 70% należy do Orlenu, a po zagregowaniu udziałów PGNiG-u Energii w Orlenie Skarb Państwa ma niemal 50% udziału, więc...
Zwiększył kontrolę. To ja tylko musimy powoli, tak, panie, konkludować naszą rozmowę. Marek Forner, naszym gościem, to konkluzja będzie taka, co się z tym stanie, bo jeżeli jest większa kontrola Skarbu Państwa nad Orlenem, to być może teraz czas na odwrotny proces i na odpaństwowienie. Jak to jest, jak się mówi w Gdańsku? Platforma będzie odpaństwawiać?
No myślę, że apetyt na odpaństwowienie Orlenu będzie częścią polityki gospodarczej Donalda Tuska lub Kosiniaka-Kamysza, choć zanim stworzą rząd, to jeszcze powbijają sobie wzajemnie zęby, więc to nie jest taki prosty, jak sądzę, mechanizm. Euforia i konsumpcja była wieczór niedzielny, a w tej chwili są potykanie o szczegóły. No tutaj są te takie firmy konsultingowe, instytuty, w których myślenie o prywatyzacji, odpaństwowieniu. Orlenu na pewno...
Teraz już nie ma prywatyzacji, to już passé, tak, teraz tak. Odpaństwawia.
Używamy, panie redaktorze, nowego języka, ale pomyślmy, że chodzą bez pracy politycy Platformy, dla których odpaństwowienie było marzeniem życia. Na przykład pan Aziewicz jest bez pracy, kończy pracę w parlamencie. Jego marzeniem, co zresztą można znaleźć w wielu dokumentach podczas różnych kongresów obywatelskich, bo te kongresy obywatelskie, kongresy samorządowe były takim elementem sztandarowej produkcji światopoglądowej tego środowiska. Więc pewnie będą naciski, żeby próbować. Natomiast konstrukcja statutu, udział Saudi Aramco w akcjonariacie w Orlenu, czy też we współpracy gospodarczej, wszystko to razem powoduje, że ta firma jest daleko bardziej skomplikowana niż te proste rojenia o uroku
wolnej. Korzyści z odpaństwowienia, które mogłyby popłynąć w różnych kierunkach, będą tak proste. Marek Fornela, publicysta, redaktor naczelny Gazety Gdańskiej i portalu Wybrzeże 24, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję najmocniej.
Dziękuję, pozdrawiam.
No, a my się uczmy w Nowej Polsce nowych słów. Odpaństwowienie, już nie prywatyzacja, to zło, ale odpaństwowienie to już same plusy. Na same plusy to też dobra muzyka. Emmy McDonald teraz.